Rozdział 13. Pyramos i Tyzbę. Na ulicy Świętego Honoriusza, trochę bliżej jej końca niż na początku, wznosi się piękny pałac, zwracający uwagę pośród innych pięknych domów tej bogatej dzielnicy. Za pałacem rozciąga się wielki ogród. Wysokie i gęste kasztany górują ponad murem potężnym, niemal warownym, a wiosną pruszą białym kwieciem albo różowym do dwóch kamiennych, żłobkowanych waz zdobiących dwa czworokątne słupy, między którymi widnieje ażurowa kuta brama z czasów Ludwika XIII. Tego paradnego wejścia nikt jednak nie używa, chociaż w wazach rosną pelargonie, kołysząc na wietrze żyłkowate liście i purpurowe kwiaty. Nie używa od czasów dawnych, kiedy właściciele zostawili sobie tylko pałac. Dziedziniec zasadzony drzewami, przylegający do ulicy i ogród z ową bramą, która dawała Ongi dostęp do wspaniałego morgowego warzywnika wchodzącego w skład opisywanej posesji. Ale demon spekulacji wytyczył na krańcach tego warzywnika linię, to znaczy ulicę. Owa zaś ulica, nim zaczęła istnieć, miała już nazwę, bo ktoś zawczasu przybił zardzewiałą tabliczkę. Właściciel pomyślał tedy, że mógłby sprzedać warzywnik komuś, kto zacząłby budować przy nowej ulicy, która miała robić konkurencję wielkiej paryskiej arterii zwanej Przedmieściem Świętego Honoriusza. Tylko w interesach człowiek projektuje, ale rządzi pieniądz. Kiedy ulicę ochrzczono, zmarła w kolebce. Nabywca warzywnika, zapłaciwszy co do grosza, nie mógł potem odsprzedać go z zyskiem, czekając na zwyżkę cen, a prędzej czy później musi ona nastąpić, która wynagrodziłaby mu straty i odmroziła kapitał ulokowany w tym gruncie. Wydzierżawił warzywnik ogrodnikom za 500 franków rocznie. Zarabiali oni na tej sumie 0,5%. Niewiele to w dzisiejszych czasach, kiedy niejeden lokuje swój kapitał na 50 od 100 i jeszcze się skarży. Niemniej, jakeśmy powiedzieli, nikt nie używa kraty wiodącej Ongi do warzywnika i rdza żre jej zawiasy. To jeszcze nie wszystko. Aby niegodziwi ogrodnicy nie pokalali chamskim spojrzeniem arystokratycznej posesji, bramę zasłonięto deskami wysokimi na 6 stóp. Co prawda deski zbito nieporządnie, można więc ukradkiem zerkać przez szpary. Ale że w tym domu panują surowe obyczaje, nikt nie lęka się niedyskretnych spojrzeń. W warzywniku zamiast kapusty, marchwi, rzodkiewek, grochu i melonów rośnie wybujała lucerna na znak, że ktoś myśli jeszcze o tej opuszczonej ziemi. Na ów teren otoczony murami wchodzi się niską furteczką. Dzierżawcy opuścili go tydzień temu, gdyż jałowy grunt przestał już rodzić i dawać wymieniony jakże skromny zysk. Nie przynosił już ani grosza. Od strony pałacu, jakeśmy to mówili, wieńczą mur kasztany, co nie przeszkadza innym drzewom, pleniącym się bujnie i ukwieconym, wciskać między nie gałęzi chciwych powietrza. W kącie tak zacienionym, że promienie słońca zaledwie się tu dostają, poprzez gęstwe listowia, szeroka ława kamienna i ogrodowe krzesła świadczą, iż mieszkańcy pałacu, a może tylko jedna osoba, odległego o 100 kroków i prawie niewidocznego spoza wału zieleni, ulubili sobie te samotnie. Zrozumiałe zresztą, że wybrali to ustronie. Słońce tu nie dociera, panuje tu zawsze chłód i w największy skwar letni ptaki tu śpiewają i daleko stąd zarówno do domu, jak do ulicy, czyli do interesów i do gwaru. Pod wieczór jednego z najbardziej upalnych dni, jakimi wiosna obdarowała Paryżan, widniała na kamiennej ławie książka, parasolka, koszyczek do robót i batystowa chusteczka z rozpoczętym haftem. Nieopodal zaś ławy stała przy kracie młoda kobieta i przez szpary w deskach obserwowała znany już nam opuszczony teren. W tymże niemal momencie furteczka otworzyła się i zamknęła cicho. Wszedł młody mężczyzna, wysoki, barczysty, odziany w płócienną bluzę i aksamitny kaszkiet, ale ciemny wąs, broda i fryzura, nadzwyczaj starannie wypielęgnowane, kłóciły się po trosze z owym strojem ludzi prostych. Otwierając furtkę, rozejrzał się szybko, czy nikt go nie śledzi, a zniknąwszy za nią, biegł do kraty. Na jego widok dziewczyna cofnęła się z lękiem, nie spodziewała się zapewne takiej maskarady. Ale młodzieniec zdążył już poprzez szpary ogarnąć spojrzeniem właściwym tylko zakochanym białą, powiewną suknię i długą niebieską szarfę. Przyskoczył do ogrodzenia i powiedział przez szparę: — Nie bój się, Walentyno, to ja, Dziewczyna zbliżyła się.
Och, czemuś dziś tak późno, rzekła. Czyż nie wiesz, że obiad niebawem? Czyż nie wiesz, jakich musiałam używać forteli i jak się spieszyć, aby pozbyć się macochy, która mnie śledzi, pokojówki, która mnie szpieguje i brata, co mnie zadręcza, aby wymknąć się tutaj z robótką? Obawiam się, że nieprędko ten haft ukończę. A kiedy wytłumaczysz się ze spóźnienia, powiesz mi, co to za nowy strój wymyśliłeś sobie. Toć mało brakło, abym cię nie poznała.
Droga Walentyno, odpowiedział młodzieniec, nazbyt cię kocham, abym śmiał ci mówić o miłości, a jednak ilekroć cię widzę, muszę ci powtórzyć, że cię ubóstwiam, gdyż echo moich własnych słów pieści mi serce, kiedy jesteśmy daleko od siebie. A teraz dziękuję, żeś mnie wyłajała. Śliczna to była nagana. Dowodzi ona, że myślałaś o mnie, bo nie śmiem powiedzieć, żeś mnie czekała. Chciałaś wiedzieć, dlaczego się spóźniłem i przebrałem? Powiem ci, a mam nadzieję, że mi wybaczysz. Wybrałem profesję.
Profesję? Cóż to znaczy, Maksymilianie?
Czy jesteśmy tacy szczęśliwi, żebyś mówił żartem o sprawach dotyczących nas obojga? Ale niechże mnie Bóg broni, bym żartował z tego, co jest moim życiem. Ale znudziło mi się już biegać po polach i przełazić mury. Zląkłem się też na serio tego, coś mi powiedziała wczoraj wieczorem, że twój ojciec każe osądzić mnie któregoś dnia jako złodzieja. A wystawiłoby to na szwank honor całej armii francuskiej. Zląkłem się również, aby nie zaczęto się dziwić, że po tych polach, gdzie nie ma najmniejszej forteczki, którą można by oblegać, albo blockhausu, którego należałoby bronić, kręci się kapitan Spachisów. Zostałem więc ogrodnikiem, ubrałem się jak moi koledzy z profesji.
Wyborne, co za szaleństwo!
A ja sądzę, że to najrozsądniejszy czyn w moim życiu, bo zapewnia nam całkowite bezpieczeństwo.
Nie rozumiem. Wytłumacz, jakim cudem?
A takim. Byłem u właściciela tego ogrodu, a że umowa z dawnymi dzierżawcami wygasła, wydzierżawiłem go ja. Cała Lucerna Walentynko do mnie należy. Mogę sobie wśród tego zielska sklecić budkę i zamieszkać o 20 kroków od ciebie. O, nie mogę zapanować nad swoją radością i szczęściem, bo rozumiesz, Walentynko, musiałem za nie zapłacić. Nie do wiary, prawda? Owóż całe to szczęście i radość, za które oddałbym 10 lat życia, kosztują mnie, no, zgadnij ile? 500 franków rocznie, a sumę tę rozłożono mi na 4 kwartały. Jak widzisz, nie potrzebujemy się już o nic lękać. Jestem tu u siebie, mogę oprzeć drabinę o swój mur i patrzeć na to, co się dzieje po drugiej stronie. Mam prawo, a policjant już mnie nie zaczepi, mówić ci, że cię kocham, o ile słowo to nie zrani teraz twojej dumy, gdyż będzie ci się oświadczał z miłością ubogi wyrobnik w bluzie i w kaszkiecie. Walentynka krzyknęła z radości. Tak ją ucieszyła ta niespodzianka, lecz nagle rzekła: to źle, teraz, Maksymilianie. W głosie jej brzmiał smutek, jakby zazdrosna chmura przesłoniła nagle promień, co rozświetlił jej serce. Teraz będziemy mieli zbyt wielką swobodę. Nasze szczęście skusi los, zbyt pewni swojego bezpieczeństwa, zgubimy się sami. Jakże możesz, ukochana, mówić to do mnie, który od chwili, gdym cię poznał, daje co dzień dowody, że myśli moje i życie uzależniłem od twoich myśli i twojego życia. Co cię napełniło takim zaufaniem? Mój honor, nieprawdaż? Kiedy powiedziałaś mi, że jakieś niejasne przeczucie ostrzega cię przed wielkim niebezpieczeństwem, zaofiarowałem ci pomoc, nic w zamian nie żądając, prócz tego, byś dozwoliła mi służyć ci poświęceniem. Czy od tego czasu jednym słowem albo gestem dałem ci powód, abyś żałowała, że wyróżniłaś mnie spośród tych, którzy byliby szczęśliwi, umierając dla ciebie? Powiedziałaś mi, biedactwo, że jesteś narzeczoną pana Franca d'Épinay i że twój ojciec zdecydował ów alians, a więc jest on nieodwołalny. Wola pana de Villefort nie zna bowiem przeszkód. Pozostałem tedy w cieniu, licząc nie na własne siły i twoje, Walentyno, ale na wypadki, na opatrzność, na Boga. A ty ulitowałaś się tymczasem nade mną, pokochałaś mnie, wyznałaś mi to. Dzięki za te słowa. Proszę tylko, żebyś powtarzała mi je czasem, bo wtedy zapominam o Bożym świecie. I to właśnie ośmieliło cię, Maksymilianie, i to stanowi przyczynę, że jestem szczęśliwa, a zarazem nieszczęśliwa tak dalece, że zastanawiam się często, co jest lepsze dla mnie. Zgryzota, o jaką przyprawiała mnie dawniej surowość macochy i to, że zaślepiona w swoim dziecku krzywdzi mnie, czy też owo szczęście pełne niebezpieczeństw, jakim się sycę, widując się z tobą. Niebezpieczeństwa? Zawołał Maksymilian.
Okrutne to słowo i jakież niesprawiedliwe. Czyś widziała kiedy niewolnika uleglejszego ode mnie? Pozwoliłaś, Walentyno, abym czasami przemówił do ciebie, ale zabroniłaś mi, bym w świecie szukał z tobą spotkania. Usłuchałem. Czy od czasu, jak znalazłem sposób, aby zakradać się do tego ogrodu i gawędzić z tobą przez szpary, gawędzić z tobą, nie widząc cię, poprosiłem choć raz, powiedz, abyś dozwoliła mi dotknąć kraju twojej sukni? Nigdy nie skarżył się na twoją surowość. Nigdy nie wyraziłem głośno żadnego życzenia. Dotrzymuję słowa jak dawni rycerze. Przyznaj chociaż to, abym nie myślał, że jesteś niesprawiedliwa. To prawda, rzekła Walentyna, wsuwając w szparę delikatny paluszek, który Maksymilian ucałował. To prawda, że jesteś lojalnym przyjacielem, ale mój drogi Maksymilianie, postępujesz tak we własnym interesie. Wiesz doskonale, że niewolnik straciłby wszystko, jeśli zacząłby stawiać wymagania. Obiecałeś braterską miłość mnie, która nie ma przyjaciół, mnie, o której ojciec zapomniał, mnie, którą macocha szykanuje, mnie, co mam za jedyną pociechę starca nieruchomego, niemego, który nie ma sił, aby uścisnąć mi rękę, a przemawia do mnie tylko oczyma, ale serce jego bije z pewnością dla mnie resztką swego ciepła. Gorzki żart losu, który uczynił mnie wrogiem, a zarazem ofiarą wszystkich silniejszych ode mnie, a podporą moją i przyjacielem, wyznaczył żywego trupa. Och, naprawdę, Maksymilianie, powtarzam ci, jestem bardzo nieszczęśliwa i masz rację, kochając mnie dla mnie, a nie dla siebie. Walentyno, odrzekł Maksymilian z głębokim wzruszeniem. Nie powiem, że ciebie jedną kocham na świecie, bo kocham jeszcze siostrę i szwagra, ale to miłość spokojna, łagodna, w niczym niepodobna do uczucia, jakim cię darzę. Kiedy myślę o tobie, krew kipi mi w żyłach, pierś wzbiera, serce bije jak szalone. Ale tej sile, temu ogniowi, tej nadludzkiej potędze dam upust dopiero w tym dniu, kiedy dozwolisz, aby ci służyły. Pana d'Épinay nie będzie jeszcze rok. Przez ten rok ileż razy może nam się poszczęścić, ileże wypadków może nam dopomóc. Nie traćmy nadziei, jakże błogo i dobrze jest mieć nadzieję. Ale ty, Walentyno, która zarzucasz mi egoizm, jakże mnie traktujesz? Tak jakbyś była pięknym i zimnym posągiem wstydliwej Wenery. Cóż ty mi obiecałaś w zamian za to posłuszeństwo, oddanie i powściągliwość? Nic. A com otrzymał? Bagatelkę. Mówisz mi o panu d'Épinay, swoim narzeczonym, martwiąc się, że będziesz musiała wyjść za niego. Jak to, Walentyno? Nic więcej nie masz w duszy? Poświęcam ci życie, oddaję duszę, oddaję ci każde, najsłabsze nawet uderzenie mojego serca. Należę do ciebie duszą i ciałem, a ciebie, kiedy powiadam sobie po cichu, że umarłbym, gdybym cię utracił, ciebie nie przeraża myśl, że mogłabyś należeć do kogo innego. O, Walentyno, Walentyno, gdybym był na twoim miejscu, gdybym czuł się tak kochany, jak ty. A jesteś tej miłości pewna. 100 razy już bym przesunął rękę między tymi kratami, uścisnął dłoń biednego Maksymiliana i rzekł: do ciebie tylko na tym i na tamtym świecie należeć będę. Walentyna nic nie odrzekła, ale młodzieniec usłyszał, jak westchnęła i zapłakała. Zareagował na to od razu. O, Walentyno, Walentyno, zawołał, zapomnij o tych słowach, jeśli było w nich coś, co mogło cię zranić. Nie, odpowiedziała, masz rację. Ale widzisz, jestem biednym stworzeniem, opuszczonym, mieszkającym właściwie u obcych, gdyż ojciec jest mi niemal obcy. Od 10 lat dzień po dniu, minuta po minucie wolę moją łamie, żelazna wola otoczenia. Nikt nie widzi, ile cierpię, a ja o tym nikomu nie mówię, tylko tobie.